Tu Radio Kraków Kultura.
A w Radiu Kraków Kultura będziemy teraz odczytywać bardzo prywatne dzienniki. Nie popełniając wielkiej niedyskrecji, bo za zgodą autorki i z myślą o przyszłym druku. Zapraszam Państwa.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj moimi Państwa gościem jest Aleksandra Młynarczyk-Gemza, artystka wizualna, ale także pisarka. Witam Cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Początek roku, powiedz, nad czym teraz pracujesz, albo inaczej, bo to jest oczywiście pytanie tendencyjne, co jest takiego w twojej praktyce artystycznej, nad czym pracujesz prawie od zawsze? I to jest temat naszego spotkania dzisiaj.
No chyba takim czymś przewodnim jest właśnie to łączenie prywatnego wymiaru życia z działalnością twórczą i to, że zawsze jednak te motywy intymne mi służą do tego, żeby z nich konstruować takie wypowiedzi, które są już publikowane w postaci, no właśnie, książki czy wystaw. Tak?
Czyli żywisz się swoim życiem.
Chyba trochę jak każdy. Mhm. Możliwe, że nawet bym chciała nauczyć się jakoś bardziej odchodzić od właśnie tegoż w inspiracji. Co też ćwiczę właśnie teraz, bo no, ten rok planuję, aby upłynął pod sztandarem pracy nad kolejną książką literacką, drugą. I tam ma się pojawić już bohaterka.
Wymyślona,
o której będzie też w trzeciej osobie. Bo pierwsze założenie było takie, że będzie w trzeciej osobie tylko. Ale później poczułam, że jakoś to jest dla mnie jednak zbyt sztuczna forma. Mhm. Więc teraz pracuję nad drugą częścią, która jest pisana w pierwszej osobie. No też zobaczymy, dokąd to mnie doprowadzi i na ile ta pierwsza osoba zostanie, a na ile trzecie. Jak ja z tego wymanewruję się, jeszcze nie wiem. No i też będzie to rok, który będzie upływał pod szyldem weryfikacji motywu królika.
Skupmy się chwilę.
W mitologii. Królika, króliczycy jako tricksterki, ale też motywu takiego królika jako zwierzęcia laboratoryjnego. Mm-hmm. Więc muszę przeprowadzić takie
badania.
Tak.
Badania brzmi bardzo złowieszczo, to może jeszcze wrócimy, ale dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o twoich dziennikach i w sumie takiej odpowiedzi się spodziewałam. Ty piszesz od kiedy?
Od kiedy miałam 10 lat. Pierwsze notatki dziennikowe to są takie 98 rok, tak. To znaczy może na początku wytłumaczę, czemu, kiedy zadałaś pytanie, nad czym ja pracuję, to dzienniki w ogóle mi nie przyszły do głowy, bo ja też nie uznaję do końca, że to jest jakaś tam praca. To jest dla mnie dość naturalne, że muszę mieć ze sobą zeszyt, w którym mogę zapisywać myśli, opisywać różne sytuacje. No jest to jakoś tak integralne z po prostu moim byciem, że już nawet w ogóle nie uważam, że to jest jakaś tam praca. Plus to są zawsze ręczne zapiski. Mm-hmm. Tak, zaczęły powstawać jakoś w 98 roku. Byłam zawsze otoczona książkami. Mój ojciec bardzo dużo czyta. I tak było jakoś od zawsze. Mimo, że wychowałam się na wsi, jakby to nie było tam, gdzie ja się znajdowałam, takie bardzo oczywiste, że się czyta książki. No a jednak no, od tych najmłodszych lat sięgałam po różne pozycje. Też pamiętam dziennik Adriana Molla, Sue Thousand bodajże. To była dla mnie ważna lektura,
tak,
i możliwe, że to też był jakiś tam trigger. Szczerze mówiąc, teraz już jest to dla mnie dość odległe, jakby pamiętam taki nastrój ogólny, ale szczegółów tam już nie ma w pamięci na ten moment. No i właśnie pojawił się ten przymus czy potrzeba pisania. Ja też jakby żyłam w takim domu, w którym jakby było zadeklarowane, że możesz pisać, co chcesz, nikt ci tego nie przeczyta i wiem, że to nie była taka pusta deklaracja. Mm-hmm. Więc ja zawsze wiedziałam, że ja po prostu mam prawo do takiej przestrzeni swojej, gdzie mogę wszystko zapisać i nikt nie zaglądnie tam. I to jest takie bezpieczne bardzo. Mm-hmm. To jest takie moje miejsce. Mimo, że nie jakieś zajmujące przestrzeń fizyczną, to jednak istniejące. I też, bo mam te dzienniki z najmłodszych lat. Tak z 5 tomów mi się uchowało. I gdzieś tam pod koniec 22 roku zrobiłam taką powtórkę i odczytałam sobie je wszystkie.
Czyli one leżały jednak dłuższy czas.
Tak.
Leżakowały.
No, dość dłuższy, tak ze 25 lat prawie. No nie, wtedy 20 jakieś 3.
No bez przesady.
No tak. Ale to, co zauważyłam ciekawego, kiedy je czytałam, to było to, że tam jakby pisząca osoba zakładała, że ona się do kogoś zwraca. I to było trochę zaskoczenie, bo jakby towarzyszyła mi taka intuicja, że ten odbiorca, odbiorczyni, że się znajdą te osoby.
No właśnie, że w ogóle zakładałaś, że jest odbiorca jakiś, co świadczy o jednak takim projektowaniu pewnego gestu artystycznego. To jest bardzo ciekawy moment, bo ludzie piszą, no nie wiem, tak przychodzi mi do głowy, może to nie jest dobry przykład, ale Baltazar Sławomira Mrożka, który zaczął pisać, żeby jakby odpamiętać świat, chyba po wylewie doświadczył afazji, więc jakaś terapia. Pisanie jest, a przynajmniej bywa terapią. Jest jeszcze pisanie takie dziennikowe, które stosują bardzo często artyści wizualni i szczerze mówiąc wyobrażam sobie, że na przykład twoje dzienniki, specjalnie chwilę temu poprosiłam, żebyś mi pokazała, jak to wygląda. To są na przykład rzeczy rysowane częściowo, a tutaj nie.
To jest dziennik... To jest wręcz odwrotnie. Ponieważ kiedyś...
Zapiski wariatki, tak jest zatytułowany. Tak brzmi tytuł twojej książki. Oczywiście bardzo niestosownie go w tej chwili przywołuję, no ale to też jest trochę twoja wina, prawda? Bo tak to zaprojektowałaś.
Z tym, że ja trochę jednak to oddzielam, że te dzienniki to są moje dzienniki, a zapiski wariatki to jest tam stworzona postać literacka, bohaterka. Dla mnie jest jeszcze niejasne, na ile ja nią jestem, na ile to jest jakaś stworzona bliźniaczka alter ego. Mhm. Jak o tym rozmawiam, to zdecydowanie wolę podkreślać, że to jest alter ego. A jak o tym myślę, to myślę różnie. Pytałaś o te rysunki. No właśnie, ciekawe, bo kiedyś miałam takie nawet okresy, że lubiłam rysować i więcej na to poświęcałam czasu, studiując na Akademii Sztuk Pięknych, czy w innych miejscach będąc. W dziennikach nie pojawiają się rysunki, a jak się pojawiają, to bardzo mnie denerwują i szybko je wykreślam i wyrywam nawet te kartki. Natomiast pojawiła się taka tendencja, żeby w rysowaniu korzystać z tego gestu pisania odręcznego. I swego czasu, jakoś tam około roku 2017, właśnie miałam nawet kilka takich zeszytów, gdzie no, rozpisywałam sobie słowa w takim zarysowaniu. I cały czas jakby bardzo mi się podoba to, że trochę pisanie ręczne jest też jakimś takim rytmem, rysunkiem, no zapisem, no, gestu formą, ręki, tak? Formą.
Tak, to prawda.
Która też się bardzo zmienia, bo w zależności od stanu, percepcji, bycia zmęczoną, niezmęczoną, po kieliszku wina, ten jakby gest zapisu wygląda inaczej.
Masz za sobą publikację wyboru tych dzienników. Mogłabyś o tej książce jeszcze opowiedzieć, zanim skupimy się na tym, co zapisałaś w 2023?
To jest taka publikacja, która bardzo dobrze wygląda.
To prawda.
Projekt graficzny Kai Gliwy. W konsultacji ze mną, bo na przykład wybór okładki i parę spraw tam, żeśmy format razem załatwiały.
Piękna czerwona okładka w starym stylu, takie tłoczenie.
To jest też takie niszowe wydanie. Nie powstało dużo tych egzemplarzy, bo 200 jak dotychczas. No i wydawcą jest Pamodża Press, czyli część Fundacji Razem Pamodża, która się zajmuje właśnie publikacjami. Książka artystyczna, można powiedzieć.
Tam nie ma rysunków, ale są twoje zdjęcia.
Są fotografie i też jest taki ciekawy zamysł, bo ja jednak się czuję, jeśli chodzi o fotografie, to no dookreślam, że portrety, tak? Ale tam są takie też cykl martwych natur, przestrzeni, ulic, pejzaży, gdzie ludzi nie ma. I to jest właśnie taki trochę wyłom dla mnie, że coś takiego mi się zdarzyło. To są zdjęcia tam z okolic 2018 roku. I one dopełniają właśnie treść. W takim zamyśle, że treść jest o emocjach, o ludziach. Tam jest dużo indywidualizmu, dużo człowieka. Natomiast no, te zdjęcia są właśnie jakoś pozbawione już tego elementu, więc tak sobie myśleliśmy, że to się będzie ciekawie może uzupełniać, korespondować ze sobą. Tam jest duży przekrój tekstów, bo to są zebrane rzeczy z 15 lat. Od 2005 do 2020 to są wybrane krótkie fragmenty, czasami sny, czasami wiersze, czasami krótkie fragmenty prozy. To jest taki minimalistyczny wybór. Mhm. I myślę, że też bardzo ważne jest tłumaczenie, bo ja przyjaźnię się z Kosią Gilroy, która jest bardzo ciekawą postacią.
Mieszka w Krakowie.
Mieszka w Krakowie. Mhm. Zarówno jest wokalistką, jak i tłumaczką, a także pisarką. Jakoś od początku wiedziałam, że jej tłumaczenie to będzie to, że ona zadba o tą właśnie melodyjność i charakter. Wiem, że rzeczywiście tak się stało. I bardzo się cieszę, że doszło do takiego miejsca, gdzie się mogłyśmy też spotkać w ten sposób. Wydanie dzienników doprowadziło do tego, że to mnie ogromnie zastymulowało do tego, żeby dalej dzienniki pisać, że to jest jakby dla mnie ważna forma, ale także, że to jest forma, która nie jest tylko do szuflady, tylko może dla kogoś być ciekawa, przydatna. A też później, jak już ta książka została opublikowana, to odkopałam jeszcze jeden dziennik, który ma bardzo, bardzo złożoną i ciekawą historię. Ją w skrócie przytoczę. Dzienników było dużo, ale kiedy miałam 19 lat, tak, do 19 roku życia bardzo systematycznie je pisałam. A później, mając lat 23, poznałam mojego ówczesnego partnera, bardzo się zakochałam i poczułam coś takiego, że chciałabym, żeby relacja z mężczyzną była nieobciążona niczym ciężkim i toksycznym. Natomiast w dziennikach było dużo trudnego i toksycznego, jeśli chodzi o opisy relacji z ojcem jako nastolatka. No i wtedy pomyślałam sobie tak, to ja symbolicznie zniszczę te dzienniki, w których ta relacja z tym symbolicznym mężczyzną, jakim jest ojciec dla dziewczyny, że ona, że to po prostu wrzucę w ogień. I tak zrobiłam w kominku mojego ówczesnego właśnie męża. Dokonałam
filmowa scena. Tak, nieomal, tak. Prawda?
Dokonaliśmy tego samospalenia. Znaczy, no nie, tak, sam. Mogę tak powiedzieć.
No tak, rzeczywiście, to prawda, możesz, tak. Oj tak, chciałam już zaprzeczyć, ale...
A że akurat tak. Kominek był wtedy jedynym źródłem ciepła, to nam też posłużyło to do ogrzania pomieszczenia. Tak chyba z 5 zeszytów poleciało, ale okazało się, że jeden z tych zeszytów z tego okresu ja oddałam takiej mojej koleżance z lat dziecięcych nastoletnich. Ona kiedyś tam zapytała mnie, a ty prowadzisz te dzienniki, one takie fajne są. A ja jej mówię, a wiesz co, ale tam część to ja chcę spalić, czy już spaliłam, ale został mi jeszcze ten, albo już nie pamiętam, czy jeszcze go tam planowałam spalić, czy jak to z nim już do końca było. Ale ona mówi, wiesz co, to daj mi go. Ja mówię, wiesz co, dobra, no właściwie to się go chcę pozbyć, to tak czy siak, to zabieraj. Ale później minęło trochę lat, odkopałam te dzienniki, które mi zostały, czyli te jak miałam lat 10 i troszkę więcej, te 5, które mam. I myślę sobie, aha, a jeszcze jeden był. No to idę do niej z pytaniem, wiesz co, oddasz mi go? A on mówi, nie oddam ci go. No i kurde, to był trudny moment. No ale tam jakiś kompromis nastał, że ona mi dała kserówkę. Skserowała mi cały ten dziennik. I ten dziennik ja mam w postaci kserówek, tak? No ale kiedy wydałam ci dzienniki z Pamodżą, tą czerwoną książkę, to myślę sobie, no kurczę, no jednak to jest dla mnie ważne i to jest moje. No więc ja pomyślałam sobie, że jeden, ten dziennik jest ciekawy, bo to jest taki rok, kiedy mam 2004, ja mam tam 16 lat, tam się dużo dzieje na takiej płaszczyźnie, nawet takiej filozoficznej trochę, ale też dotyczącej adolescencja, tak, ale równocześnie naznaczona bardzo ciężkimi jakby, bardzo ciężkim kryzysem wieku średniego, mogę tak powiedzieć, oczywiście żartobliwie. No ja sobie pomyślałam, to ja zrobię tak, że ja odzyskam ten dziennik, czyli ja go jeszcze raz sobie zredaguję, trochę zedytuję. No i to była bardzo ciekawa też robota, bo to z jednej strony było czytanie siebie 16-letniej, ale z drugiej strony wprowadzanie tej osoby, jaką jestem już ja po 30, jako redaktorki siebie samej i też dodawanie czegoś, wybieranie fragmentów. Wybieraliśmy to wspólnie właśnie z moim przyjacielem Bartkiem Dobroczyńskim, na głos, żeśmy to też wszystko wspólnie czytali. No i cieszę się niezmiernie, że ten dziennik też się udało wydać, również dzięki Pamodża Press w takim kwartalniku, miesięczniku, magazynie Empiria. Oni co no co kilka miesięcy wydają coś takiego. I ten akurat numer był poświęcony szaleństwie, bo oni też robili taką zbiorową wystawę Wariatka na strychu, w której brałam udział w Warszawie wówczas, czyli w tamtym roku. No i ten dziennik został opublikowany i ja poczułam, że to jest takie moje, aha, nie mam oryginału, ale no mam opublikowany tekst, podpisany, wybrany, no to już jest moje.
Jesteś także spokojna.
To było takie odzyskiwanie, no tam jest jakiś taki element niewyjaśnionego sporu, bo ja już z tą koleżanką nie kontaktujemy się. Tak los jakoś to porobił.
Zostawmy i skupmy się na produkcji z 2023 roku. Przyniosłaś do studia 3 zeszyty. Było ich więcej, czy to jest właśnie suma?
Nie, to jest wszystko. To jest 2023, z tym, że ten pierwszy dziennik, co się tam zaczyna jeszcze chyba w listopadzie 22.
A już dzisiaj coś zapisałaś?
Nie.
A piszesz codziennie?
Nie, w ogóle nie. Mhm. Ale mam fale, takie zrywy, fale. Mhm. Czasami mi się zdarza znaleźć też taki zapis, w którym jedna data się powtarza dwa razy, czyli jednego dnia przypuszczam, dwa razy podchodziłam do zapisu.
Dwa zrywy.
Tak.
Jakiego rodzaju wydarzenia zapisujesz? Czy to jest raczej jakiś dokument takiego życia wewnętrznego, czy również takie wydarzenie? A dziś byłam w radiu. O.
To się zdarzają takie wpisy, ale dużo bardziej z tego wewnętrznego. A to, co takie zewnętrzne, to raczej służy jako pretekst do tego, żeby opisać później towarzyszące temu myśli czy emocje.
To są takie rzeczy, którymi się dzielisz. Nadal myślisz o tym odbiorcy, o jakimś kontakcie pisząc? Czy już bardziej jesteś?
To znaczy szukam tego kontaktu, na przykład właśnie wytwarzając tą sytuację jednak, prawda, z pogranicza tego, co prywatne i publiczne, czyli czytanie na głos tych dzienników. Tak. Tutaj właśnie już nie tylko myślę o tym odbiorcy, ale też dużo myślę o osobach, które są opisane w dziennikach, bo jednak założyłam sobie, że w tym czytaniu performatywnym to będzie o mnie, o moich emocjach i jakichś spostrzeżeniach, refleksjach, ale że te rozdziały, które dotyczą bliskich mi osób i czasem trudnych relacji z nimi, to pominę, bo nie chciałabym właśnie, żeby tutaj czyjaś figura służyła mi jako taki pretekst do wywalania różnych rzeczy. I też to, co zauważyłam, czytając te dzienniki, że to są w ogóle najnudniejsze fragmenty, z którymi się nie chce przebijać już. I teraz zrozumiałam też, czemu ludzie, jak ja im narzekam na coś czy kogoś, to po prostu mają już tego dość, nie? Że to po prostu jest nudne i męczące. Oczywiście ja to robiłam z takim zamysłem, że wyłapię te momenty, gdzie są te inne osoby i je skreślę, więc tam też miałam powód, dlaczego się tak nie wczytywałam w te rozdziały. Może też minęło za mało czasu, to jest za krótki dystans od momentu powstania do przeczytania, chociaż i tak są zaskakujące rzeczy.
I zaskakujące ciebie.
Mnie, tak, mnie. Mm-hmm. No bo ja w jakimś letargu jestem trochę, jak piszę te dzienniki i później to płynie z takiej części może bardziej naprawdę swobodnej, podświadomej, niekontrolowanej. I później, kiedy ja to czytam, to jest już taka weryfikacja tego właśnie. No i czasem zadziwia, ale też bardzo konsekwentnie się powtarzają pewne motywy, na przykład trudności emocjonalne, które się pojawiają w związku z PMS-em, nie? Okresowo tam, przed miesiączką, zły nastrój. No ale u mnie to nie jest chyba tylko zły nastrój, bo to jest jakieś takie ogólne, bardzo duże napięcie, które jest w relacji tego, że hormony i neuroprzekaźniki w mózgu są ze sobą sprzężone i myślę, że osobom, które mają diagnozy psychiatryczne jak ja, to jest dużo właśnie, może być ciężej w tych momentach. Mhm.
Może tak być. To co, poczytamy?
Chętnie.
Bardzo proszę.
Wybrałam dwie takie sytuacje. To znaczy jedna odnosi się do pobytu w szpitalu i refleksji odnośnie erotyki właściwie, które tam płynęły. A druga do obserwacji życia w Amsterdamie, bo tam właśnie na wakacjach w tamtym roku byłam. I może zacznę od tego szpitalnego erosa. Tu zaznaczenia są zrobione.
Jakaś data?
To jest marzec i szpital, no, ale to już więcej informacji może pominę. Natomiast właśnie płynę do tego erosa. Chodzi o obecność drugiego człowieka, o maksymalne skupienie jego uwagi, jego największej energetycznej obecności na nas. Chodzi o bycie widzianą i podobanie się. Najbardziej chodzi o erotykę, bo ona skupia te aspekty najmocniej. To, co pozwala przetrwać, to wchodzenie w kontakt. Dlatego prawdopodobnie najważniejsze w życiu są relacje. To one stymulują nasze poczucie sensu, nasz układ immunologiczny. Muszę być widziana, zwracać uwagę. Leży to na granicy narcyzmu, ekshibicjonizmu, lecz nie mogę tego oceniać, wartościować, bo pozwala mi przetrwać. Dlatego czuję, że muszę i mam prawo zwracać uwagę na siebie przez sztukę. Dopiero odbicie się, refleks nas w oczach drugiego człowieka zaświadczają o naszym istnieniu. I dlatego tak bardzo boli, gdy oczy ukochanych osób pozostają puste, a ich wnętrza nie są na nas receptywne. Najwyższą wartość ma dla mnie obejmowanie, widzenie wzrokiem, bycie widzianą. W sposób erotyczny. W taki sposób, kiedy czujemy, że drugi człowiek otwiera się na nas. Otwiera na nas całego siebie, swoje ciało, pragnienie. Pragnienie jest kluczem. Wytwarzanie pragnień, nawigowanie własnym pragnieniem, aż w końcu najważniejsze. Bycie pragnieniem innego. Dobrze, niech moje libido krąży wokół przypisanych mu rzeczy, wokół sztuki, plus, nie oszukujmy się, wokół bycia twórczynią. Eros jest naszym wybawieniem, pragnienie, pożądanie nas, naszych ciał, bo czym innym jesteśmy. Szpital jest bardzo nieerotyczny. Erotyczni są tu jedynie lekarze, wyjęci z porządku lęku. Więc to jest marzec.
Bardzo ciekawe, taki właściwie rodzaj hymnu napisałaś.
No tam trochę w amoku takim, bardzo byłam zestresowana i ta atmosfera w ogóle pobytu na takim oddziale, gdzie się leczy choroby somatyczne, która wcześniej była nieznana, to było jakieś takie pieroństwo straszne i ono bardzo stymulowało po prostu tak właśnie, no taki też napęd kompulsywnych różnych myśli, ale no nie tylko kompulsywnych na szczęście. No i drugi lepszy moment, czyli wakacje, Amsterdam, sierpień, początek sierpnia. Wczoraj znowu naoglądałam się ludzi w mieście. Zwiedzałam dzielnicę z niesamowitą architekturą. Przez szybę oglądałam mieszkania, w których lepiej byłoby się wychować niż tam, gdzie mi przyszło. Przetrwać pomaga myśl o odgrywaniu w życiu własnej roli. Już w moich nastoletnich dziennikach powstałych przed szaleństwem, w cudzysłowie, przewodnie okazał się motyw życia jako odgrywania roli. Wszystko inne działa depresyjnie. Jedynie ustosunkowanie się do swojego ciała i życiowych okoliczności, jak do filmowej roli, skrojonej właśnie tak, a nie inaczej, przynosi ulgę i pozwala się w siebie wcielić. Pisanie jest jak wypruwanie flaków, które dobrze ci robi. Zastanawiam się, czy jestem bardziej, czy mniej uważna od większości ludzi. Wzbieram jak fale, od kompletnej destrukcji, konsumpcji, po zachowania kompulsyjno-obsesyjne, perfekcjonizm. Nie potrafię poruszać się w okolicy środka. Ciągle wychylam się, to w jedną, to w drugą stronę. Otwieram dziennik, chcąc zanotować myśli, wtem one umykają. Głowa jak odbiornik telewizyjny, trzeba czekać na sygnał. Wiatr jest tu nieprzewidywalny, wzbiera i milknie. Kiedy chce, nawet kiedy akurat nie hula, jest tylko tak, jakby się przyczaił, zwinął. Nie prowadzi jednak do żadnej kumulacji, rozładowania. Pewnie zajęłoby mi chwilę, by nauczyć się z nim żyć. Ciało to też jego gesty, ruchy, pozy, więc energia, intelekt. Więcej wiejąca przez nie siła. Już. Roboczo nazwać ją można duchem. I dalej. Sierpień, urodziny mojej matki, od mała synchronia. Siedzę w knajpie pełnej pięknych ludzi w centrum Amsterdamu. Chwilowo słońce świeci tak mocno, że myślę sobie, że szala destrukcyjności w moim życiu ma jeszcze szansę przechylić się na korzyść, że włosy, które wypadają mi bez przerwy, odrosną, a moja twarz ze zmarszczkami, których będzie więcej i więcej, jest powodem i polem dla ekspresji uśmiechu. Dawno tego nie robiłam. Doceniam obecność ludzi. Są takie momenty nieczęste, kiedy wierzę, że wszystko, co się dzieje, dzieje się, bo inaczej być po prostu nie może. Moje zmarszczki wówczas nie występują przeciwko mnie, a jako część mnie. te, których obecność trudno mi na co dzień znieść. Tak, kropka.
Ja, bo widzę, że następna strona jest przekreślona, tak podglądam.
Tak. Tutaj jest, są trzy kropki w nawiasie, urywamy na chwilę. Jeżeli mogę, to jeszcze odrobinę, dobra? Z tej Holandii. Prawo karmy. Działania powodują konsekwencje. U mnie trudne, nieprzewidywane konsekwencje powodują nawet działania, których nie wykonałam. Chyba, że ścigają mnie skutki poprzedniego życia. Zawsze, dość często, zawsze łamane przez często, obliczam rzeczy, które robię w taki sposób, że od razu staram się uwzględnić ich konsekwencje. Na przykład gotuję obiad i wiem, że będzie potem dużo sprzątania. Mój partner często oblicza rzeczy, jakby nie łączyły się z nimi skutki, czyli kiedy gotuje, nie myśli o myciu naczyń. Czasem ta beztroska złości mnie, innym razem zwyczajnie mu jej zazdroszczę. Holandia. Złoto, ser, żółty i żółte tablice rejestracyjne. Jeszcze mogę ostatni? Tak. To już taki bardzo obserwacyjny, dotyczący właśnie miejsca. Majętność Holandii, poziom rozwoju gospodarczego, dobrobyt, socjalny obywateli, wszystko to sprawia, że nawet grawitacja wydaje się rządzić innymi prawami. Przy okazji to, co zawsze się sprawdza jako temat do opisywania, obserwowanie innej kultury kraju przez soczewkę tej, w której wychowała się pisarka. No więc, gdyby w Krakowie ludzie jeździli tak szybko na rowerach, wszyscy by z nich spadli. Gdyby kanały tak szczelnie wypełniały miasto, ciągle na ich powierzchni wypływałyby trupy. Gdyby autobusy musiały wjeżdżać na tak wąskie mosty, przewracałyby się od strzału. Gdyby samochody miałyby mijać tylu pieszych i rowerzystów, zabijałyby ich. No więc tam jakoś byłam pod wrażeniem, miałam takie poczucie, że no właśnie, jakby ta grawitacja tam jest trochę inna, związana też z poziomem gospodarczego rozwoju kraju.
Ale fragment, by tak rzec, erotyczny chyba bardziej mi się podobał przez jego niezwykle zwartą, spójną formę. Mi się czuło, że to jest na jednym oddechu napisane.
Tak.
Od jednego uderzenia ręki, a to
tak,
bardziej...
Też
bardziej rwane i migawkowe trochę. A powiedz, co tam widzę wklejonego?
A wiesz co, to jest wizytówka takiego artysty, kompletnie niesamowitej postaci. No właśnie błądząc tam po Amsterdamie z moim partnerem, wpadliśmy na tą postać. Niesamowicie ubrany człowiek. No w takie bardzo alternatywne, odjechane ciuchy, w których wygląda trochę jak super... artystyczna osobowość, a trochę jak żebrak z jakimiś wisiorkami, z krzyżami, z bursztynami, z Maryją. No i tam no, zaczęliśmy sobie rozmawiać. No i okazało się, że on jest w ogóle fotografem i ma takie swoje studio, do którego by chciał nas zaprosić. No ja tak najpierw z rezerwą, no bo sobie myślę, no oglądanie czyjejś przestrzeni to jest takie mocne wchodzenie w proces i tak dalej. Ale no, mój partner bardziej był, że chodźmy, zobaczmy. No i rzeczywiście tam dotarliśmy. Koninkstraat. No nie wiem, czy to dobrze wymawiam. No w każdym bądź razie uliczka w centrum.
Nie wiem, gdzie to jest.
Ja nie jestem obeznana z Amsterdamem. To była moja druga przygoda tam po 20 latach przerwy. No w każdym bądź razie wchodzimy do takiego małego pomieszczenia wypełnionego szczelnie, no wszystkim, co można znaleźć na ulicach, ale co ma taką wartość, że można to zrecyklingować i zrobić z tego sztukę. I tam była jakaś taka jakby świątynia właśnie, znalezisk, no bo też myślę sobie, że Holandia, Amsterdam to jest takie miejsce, gdzie raczej widać, że ludzie żyją w luksusie i właśnie mają taką możliwość zostawiania pewnych nadmiarów, nawet fajnych rzeczy i obiektów, tak? I widać było, że ten człowiek z wielką pieczołowitością to zbiera i dekoruje sobie tą swoją przestrzeń. I tam był też taki ogromny, stary aparat. Nie jestem taka obeznana w technice tych starych aparatów. W każdym bądź razie on mu służył cały czas i on tam robił sesje zdjęciowe. Czyli takie ogromne pudło. Ja nawet nie wchodziłam w to.
Bo oszalałabyś od przyjemności tej rozmowy.
Tak.
Nie wyszłabyś pewnie bardzo.
Ale zrobiliśmy tam jakieś selfie w tej przestrzeni. Także jak odnajdę, to będę w stanie...
Bardzo proszę, ale oczywiście innym razem. Chcę cię o jedną ważną rzecz zapytać, bo gdybyś pisała wyłącznie o sobie, no to byłby to wyłącznie twój problem. Natomiast piszesz również o innych ludziach i chcę cię zapytać, czy masz jakieś hamulce, No bo zakładam, że piszesz właśnie z myślą o takich sytuacjach, jak choćby ta teraz, kiedy publicznie prezentujesz.
Na szczęście piszę bez tej myśli. Także nie, jakby nie modeluję tego podczytania i dlatego może jest tyle tych wykreślonych rzeczy. Natomiast odpowiem tak. Po pierwsze, czy to jest tylko o mnie? Bardzo też ważną lekturą były dla mnie teksty Paula B. Preciado i taki na przykład Testoćpun, czyli jego dziennik prowadzony podczas takiej terapii hormonalnej testosteronem na własną rękę prowadzonej.
No i w trakcie tranzycji, bo może nie wszyscy to wiedzą.
Też inne teksty Preciado były dla mnie ważne, ale tam pojawia się taki fragment, że to, co mnie interesuje, to to, na ile te emocje, moje emocje nie przynależą tylko do mnie. Na ile te emocje, które ja odczuwam jako prywatne, mają wymiar uniwersalny. No i to było dla mnie takim bardzo istotnym fragmentem. Ja też zresztą to motto umieściłam w tych czerwonych dziennikach. Ono tam się pojawia i otwiera ten zestaw. Więc tu jest taka odpowiedź właśnie o tym, na ile...
O dyskrecji. No ale jeśli na przykład o kimś myślisz źle, czy zapisujesz to...
Tak, no, służy no, to mi jako taka martyrologia ten papier. No i właśnie te wykreślone fragmenty, no to są te wszystkie tam...
Ale one nie są do publikacji,
nie,
tak?
One, no nie wiem, no chyba, że minie już tak dużo lat, że uznam, że w jakiś sposób to było śmieszne, albo zabawne, albo komuś potrzebne. Natomiast przede wszystkim, no teraz jako osoba, która... No jest w Krakowie, no powiedzmy, identyfikowana z nazwiskiem i miejscem, gdzie mieszka.
Jako pisarka, jako artystka wizualna, która organizuje, zaprasza na swoje wystawy, no nie jesteś anonimową osobą.
No. Tak, no ale też mam dużo znajomych, którzy nie są anonimowi, więc są artystami, artystkami. No i znamy się też, no właśnie, jako tam, no z moim partnerem się znamy, więc jakby uważam, że te fragmenty na ten moment są tylko dla mnie, te dotyczące na przykład trudności w relacji, no bo uważam, że relacje są bardzo dużym wyzwaniem i z natury są trudne, no a u nas jeszcze ta sytuacja nas bardzo obciąża, że no, Siergiej jest z Kijowa, więc jakby cały ten ciężar związany z wojną tworzy jakąś taką ciemną chmurę, w polu której się znajdujemy. Tak, ale to są fragmenty jakby tylko dla mnie na ten moment i mnie samo one bardzo męczą i nudzą, jak je czytam.
Olu, myślałaś o publikacji właśnie tego 2023?
A wiesz co, jest takie wydawnictwo, które mnie szalenie interesuje w Krakowie, to jest Bored Wolves.
Uwielbiam ich.
Oni są wspaniali, no bo to też jest taki element, znaczy no Stefan jest z Nowego Jorku, on tutaj przyjechał i wraz z żoną Joanną tworzą to wydawnictwo i nie mam żadnych takich ani planów z nimi wielkich, ani zobowiązań, ale jak zobaczyłam ich książki, no to ja sobie pomyślałam tak, że na przyszłość to by było świetne miejsce. Tak. No i żeśmy ze Stefanem nawet troszkę o tym porozmawiali tak skrótowo. Oni mają bardzo dużo teraz w planach publikacji, chyba do końca 2025 roku, więc na razie żeśmy ten temat zaniechali. Ja też naprawdę nie mam teraz presji dużej, żeby te dzienniki wydawać, bo uważam, że one się robią lepsze, jak minie więcej lat. No, ale taka myśl mi przeszła przez głowę.
Bardzo dobry pomysł. Popieram. Nie musi być od razu, ale po 25 będę się upominać o tym.
No, myślę, że po 30 to by było bardziej dopuszczalne. Proszę ale bardzo. No, zobaczymy, co się będzie działo, bo plany długoterminowe to w ogóle jest zło moim zdaniem i trudność.
To nie ciągniemy tego tematu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w studiu. Aleksandra Młynarczyk-Gemza. Spotkanie z dziennikiem z 2023 roku. Trzymam kciuki również za inne tematy, za następną książkę, ale tak, to będzie temat innej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.